padły słowa dotyczące Irlandii, Wielkiej Brytanii. Przy telefonie Sławomir Wróbel, TVP Polonia, działacz polonijny od wielu lat mieszkający w Londynie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Zacznijmy od mediów brytyjskich. Czy poświęciły chociaż fragment w wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego i temu, co działo się wczoraj przy ulicy Wiejskiej?
Nie mam niestety satysfakcjonującej dla Pana Redaktora i prawdopodobnie dla naszych słuchaczy informacji, bowiem ja nie dostrzegłem takich newsów na stronach internetowych dzienników angielskich. Niestety nie poświęcono tutaj wystąpieniu pana premiera i powołaniu nowego rządu jakichś znaczących informacji, a ja nawet nie znalazłem żadnej takowej, co może nie do końca jest złą informacją, bo zazwyczaj media brytyjskie zliberalizowane zazwyczaj piszą o Polsce źle, więc być może brak informacji to dobra informacja w tym przypadku. Media brytyjskie, aczkolwiek przepraszam, była informacja, ale nie o ekspoze premiera Morawieckiego, tylko o wyniku meczu Polska-Słowacja, oczywiście w działach sportowych. To można znaczyć, że jeśli chodzi o Polskę, to takie informacje zdominowały jedynie ten przekaz, jeśli mogę użyć takiego dużego słowa wobec tak drobnej informacji jak wynik meczu. Natomiast media brytyjskie głównie rozpisują się dzisiaj o debacie wczorajszej, która odbyła się w ITV, Jeremy Corbyn kontra Boris Johnson. I to przykuło uwagę wszystkich czytelników. Debata została wcześniej oprotestowana przez innych liderów partyjnych, którzy nie zostali do niej dołączeni i nawet sąd musiał wydać orzeczenie, iż telewizja ITV, będąca prywatnym nadawcą, nie musi zapraszać wszystkich liderów partyjnych. To pytanie, co pan redaktor na to w takim przypadku?
W takim przypadku jestem ciekawy, kto debatę wygrał, jak to oceniają media brytyjskie i kto będzie niedługo kolejnym premierem Wielkiej Brytanii.
Sondaże zdecydowanie wskazują cały czas na Borysa Johnsona. Jest to przewaga pomiędzy 14 a 17%. Natomiast bezpośrednio przeprowadzone sondaże na temat tego, kto wygrał debatę, no ciężko wskazać dokładnie zwycięzcę, natomiast 51 do 49 wyborców przekonanych wskazało na to, że jednak Boris Johnson. Natomiast ciekawe są również takie sondaże dotyczące pewnych sfer, wycinków tej debaty. Mianowicie większe zaufanie, zdecydowanie większe, 45 do 37 wzbudził Jeremy Corbyn niż Boris Johnson, ale Brytyjczycy z kolei wskazali, i to dobrze chyba pokazuje ich charakter, że pomimo tego, iż Jeremy Corbyn wzbudza większe zaufanie, to jednak bardziej, to ciężko przetłumaczyć, ale bardziej jako premier wypadł lepiej, jako osoba, która może pełnić funkcję premiera, wypadł Boris Johnson i tutaj z kolei przewaga aż 55 do 40. Zaskakujące trochę, prawda?
Prawda.
Że niekoniecznie premier musi budzić zaufanie.
A jakie smaczki? Każda taka debata ma w sobie takie PR-owskie zabiegi. To obserwowaliśmy w każdej debacie tak naprawdę. Coś kontrkandydaci przygotowują, jakieś niespodzianki. Czy takie zabiegi socjotechniczne były zastosowane przez któregoś z kandydatów?
Ta debata została uznana raczej za nudną, natomiast takim ciekawym do odnotowania być może faktem jest to, że Boris Johnson każdy temat próbował sprowadzić do Brexitu, bowiem to jest podstawą jego kampanii wyborczej i w pewnym momencie, gdy zaczął się odwoływać do swojej prawdomówności, publika w studio zaczęła się głośno śmiać. I to odnotowuje się jako jeden z większych właśnie smaczków.
A jak wiemy, śmiech może polityka zabić, bo może nic gorszego dla polityka nie może się wydarzyć niż to, że staje się śmieszne. Ale wróćmy do tego, co zdarzyło się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć chociaż fragment wczorajszej debaty sejmowej. Jeśli tak, to jakie są twoje wrażenia?
Niestety tutaj mam pewnego rodzaju braki, bo wtedy, kiedy odbywała się debata, ja uczestniczyłem osobiście w pogrzebie rosyjskiego dysydenta Władimira Bukowskiego, o czym może za chwilę nawiążemy, więc nie śledziłem zbyt dokładnie, natomiast wieczorem czytając już relacje, komentarze w polskich mediach, raczej odbieram, iż premier Morawiecki dał radę.
To w takim razie powiedzmy o tym, czego my żeśmy nie doświadczyli. Pogrzeb Władimira Bukowskiego wczoraj na cmentarzu londyńskim czy pod Londynem, jak przebiegał?
Pogrzeb odbył się na cmentarzu, słynnym cmentarzu Highgate w północnym Londynie. Słynnym głównie z tego powodu, że jest tam pochowany Karol Marx. Jego mauzoleum jest dość widoczne i w pewnym momencie nawet trumna Władimira Bukowskiego przechodziła obok tego mauzoleum, ale raczej był to pochód triumfalny. Triumfalny z jednej strony z powodów prywatnych, gdyż jak powiedział prawosławny kapłan podczas nabożeństwa, Władimir Bukowski zdążył się pojednać z Bogiem, przyjął sakramenty święte. Dla nas katolików jest to dobra informacja. I jednocześnie była też na pogrzebie widoczna polska delegacja. W imieniu premiera Morawieckiego odczytał bardzo prywatny, z prywatnymi odniesieniami list ambasador profesor Arkady Rzegocki. Były tam odniesienia do wspólnej podróży samochodem pana premiera z Władimirem Bukowskim z Wrocławia do Warszawy, jak również premier nawiązywał do polskiego pochodzenia przodków Władimira Bukowskiego, którzy po prostu zostali wywiezieni na Syberię po powstaniu listopadowym. Z innych osób, które jeszcze uczestniczyły w pogrzebie, należy tutaj odnotować dość dużą reprezentację Solidarności Walczącej z profesorem Wojciechem Myśleckim na czele oraz przedstawiciela ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w osobie profesora Sławomira Cenckiewicza. Natomiast nie mogło zabraknąć oczywiście również przyjaciół Władimira Bukowskiego, takich jak prezydent Czeczeni na uchodźstwie Ahmed Zakajew, czy też lider Tatarów krymskich Mustafa Jemiliew. Była obecna oczywiście również wdowa po Aleksandrze Litwinience, który zresztą jest pochowany na tym samym cmentarzu, na cmentarzu Highgate w północnym Londynie, powtórzę. Natomiast niestety dało się zauważyć brak jakiejkolwiek reprezentacji ze strony państwa brytyjskiego. Szkoda, to trochę smutne. No, a mniej smutna jest być może brak obecności przedstawicieli państwa rosyjskiego, choć być może ta obecność była, tylko nie tak zauważalna, jakbyśmy chcieli.
A jak ten kondukt żałobny wyglądał?
No jak każdy kondukt pogrzebowy. Po prostu odprowadzono ciało z kaplicy poprzez wąskie alejki cmentarza, tak jak wspominałem. W pewnym momencie było to dość symboliczne, że trumna z ciałem Władimira Bukowskiego wędrowała obok mauzoleum Karola Marksa. Natomiast może powiem tak. Dla mnie prywatnie były to bardzo takie bułhakowskie, rosyjskie klimaty. To, co mogliśmy przeczytać w Mistrzu i Małgorzacie w dużej mierze, to dało się, jeśli się chciało, zauważyć też na tym pogrzebie. Na przykład był obecny przyjaciel, z którym mieszkał Władimir Bukowski w ostatnich latach swojego życia. Bez żadnych podtekstów, bo należy to teraz pewnie też prostować, ale to bez żadnych podtekstów. Natomiast on przybył z kotem. I ten kot też jak gdyby był takim pewnym symbolem właśnie. To trzeba było po prostu zobaczyć. Tego się nie da do końca opisać. Natomiast myślę, że duchowo był to bardzo bogaty pogrzeb dla duszy, jak mogliśmy obserwować. No i te mowy wszystkie potem przy jak to się mówi, pogrzebowe, jak to możemy określić?
Mowy pożegnalne.
Mowy pożegnalne, a one były już nie przy samym grobie, bo tam tylko odczytano list od pana premiera, tylko one już odbywały się podczas wstydu. Więc tam przypominano postać Władimira Bukowskiego. Zresztą był artykuł też dość spory na całą stronę w The Times, przypominający właśnie całe życiorys, całe życie Władimira Bukowskiego.
Taki artykuł jest też w najnowszym numerze Kuriera Wnet. Jadwiga Chmielowska jest autorem tego artykułu. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Londynu. Sławomir Wróbel był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
W Warszawie godzina 8:43, w Londynie trochę wcześniej, czyli 7:43, słuchają państwo Poranka Wnet w radiu w Warszawie i w Krakowie. W Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2, ale pewno też niektórzy z państwa słuchają w internecie Poranka Wnet, www.wnet.fm, to jest nasz adres internetowy. Tam mogą państwo znaleźć potem poranki i odsłuchać poranków i też innych audycji, których mnóstwo jest w Radiu Wnet. Zachęcam państwa do słuchania Radia Wnet przez 24 godziny, ale co innego mogę zrobić, jak nie wrócić do tego, co działo się wczoraj w polskim parlamencie. Było dużo cytatów w dzisiejszym poranku. To jeszcze jeden. Posłuchajmy, co powiedział pan Grzegorz Braun.
Szanowni państwo, ogrom spraw. Jedno zdanie tylko wypowiem. Mówili tu o obronie życia ludzie, którzy zamietli pod dywan sprawę bezpieczeństwa życia ludzkiego. Mówili o bezpieczeństwie narodowym ludzie, którzy jego gwarancji upatrują w sprowadzaniu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej. I to jest zdrada, ale Wysoka Izba oswoiła się z tą fałszywą doktryną bezpieczeństwa narodowego do tego stopnia, że nikt nie reaguje. Pan minister finansów, już nieobecny, to jest obraza Wysokiej Izby proponować, żeby poparła kandydaturę z całym szacunkiem dla nieobecnego, a dla polskiej opinii publicznej anonimowego ministra, żeby proponować kolegę szanownego pana premiera. O, jest pan minister, wychyla się z całym szacunkiem. Mówimy o panu ministrze Kościńskim, któremu biografia zaczyna się około 50. To jest obraza Wysokiej Izby proponować takiego ministra.
Grzegorz Braun też cytował jednego z polskich poetów, wybrał pana Gałczyńskiego. Jest godzina 8:45, przy telefonie Jan Martini, redaktor, publicysta Kuriera Wnet, tej wersji wielkopolskiej, której redaktorem naczelnym jest Jolanta Hajdasz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Patrzę na ten najnowszy Kurier Wnet, artykuł Jana Martiniego, twierdza Jasnogród, ale to dotyczyło wyborów parlamentarnych, a teraz odnieśmy się do tego, co zdarzyło się w polskim Sejmie. Zacytowaliśmy Grzegorza Brauna. Jak pan ocenia tą prawą stronę, prawą flankę polskiej sceny politycznej?
No, wydawać by się mogło, że byłby to ewentualnie koalicjant, bo no wszyscy wiemy, że praktycznie bez koalicji nie da się na przykład zrobić jakichś gruntownych reform typu zmiana konstytucji. Na Węgrzech to jednak może się zapomina o tym, że to rządzi koalicja dwóch partii, z których jedna jest taka właśnie bardzo radykalna, i także one dopiero wspólnie jakoś działają. No także tutaj były pewne nadzieje, że może się tam uda zrobić jakąś właśnie koalicję. To by było bardzo wygodne, że oni by, ci koalicjanci radykalni, mogliby poruszać tematy, które są niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości. No być tak, wykazywać czujność na odcinku, powiedzmy, w polityki amerykańskiej czy powiązań ze światem Żydów. Także no, mogliby być jakoś użyteczni, A no powiedzmy, no wartości deklarują mniej więcej podobne, no ale to oczywiście jasne, że koalicja taka byłaby bardzo niezręczna, dlatego że było, no, PiS, Prawo i Sprawiedliwość by się wystawiło na ataki, że wchodzi w alians z narodowcami, z faszystami. Także no to było niezręczne, a z drugiej strony no okazało się, że po prostu temperatura tych ataków Konfederacji na PiS no po prostu była tego typu, że się no w zasadzie wszelka współpraca jest praktycznie niemożliwa. No szkoda tylko, że ja podejrzewam, że mniej więcej około miliona tych wyborców Konfederacji to są rozczarowani ludzie przedtem głosujący na PiS i to nawet ci tacy najbardziej zaangażowani, najbardziej wartościowi, najbardziej ideowi, dla których obecna polityka Prawa i Sprawiedliwości wydaje się właśnie takim kluczeniem, jakąś właśnie taką no, odstępstwem od idei. No a także jest to oczywiście bardzo groźne, dlatego że powiedzmy jeszcze 1% więcej poparcia dla Konfederacji i mniej dla PiS-u w zasadzie by spowodował, że no, PiS by nie miał szans rządzenia samodzielnego, czy w ogóle rządzenia.
W tym języku Konfederacji ważnym punktem są jest obecność wojsk amerykańskich i sojusz polsko-amerykańskich.
To jest chore, dosłownie. No, ja tak nawiasem mówiąc, to już wolę żyć pod okupacją amerykańską niż okupacją sowiecką. Ale to jest może tylko moje osobiste przeświadczenie, ale w ogóle to jest jakieś chore, bo tak z jednej strony Polska powinna mieć silną armię, no pamiętam to hasło Kościół, Strzelnica, tak, no, oczywiście silną armię, ale trzeba równocześnie zlikwidować podatki, no i powiedzmy, że państwo powinno się samo bronić, albo na przykład, że jest wielowektorowość powinna być, a nie uczepienie się tylko Ameryki. No wielowektorowość to właśnie jest, bo my jesteśmy ciągle w Unii, jesteśmy ciągle podpięci pod Berlin i Brukselę, a równocześnie mamy stosunki z Ameryką. Natomiast politycy Konfederacji sugerują, że powinniśmy wystąpić z Unii, wystąpić z NATO i wielowektorowość to w zasadzie sprowadza się tylko do przyjaźni ze wschodnim sąsiadem. Tak to wygląda. No, a poza tym, no oczywiście, że nie jesteśmy w stanie się sami obronić. Przynajmniej na razie, bo to no, kiedyś pamiętam, jak prymas Wyszyński mówił o tym, że Polska będzie bezpieczna dopiero wtedy, jak będzie mieć 60 milionów mieszkańców. No ale to oczywiście się na to nie zanosi, wręcz przeciwnie. No a druga sprawa, no żyjemy w bardzo niebezpiecznym punkcie Europy, no to chyba czy świata w ogóle. Także no, na przykład w Izraelu też mają dosyć niebezpieczny teren, no to tam jest służba kobiet. No to u nas niewykluczone, nawet gdy była ta służba kobiet. No nie jesteśmy w stanie się obronić przed potencjalnym atakiem. No oczywiście teraz to nasi sąsiedzi i z lewej i z prawej strony mają przywódców miłych, sympatycznych, ale nie mamy żadnej gwarancji, że tak będzie zawsze.
Ale teraz zastanówmy się i pan zadaje często w swoich komentarzach, w swoich artykułach to pytanie, dlaczego? Dlaczego Konfederacja ma taką postawę, jeśli chodzi o politykę zagraniczną?
No, najprościej jest szukać jakichś tam inspiracji agenturalnych. No, jest to dosyć po prostu brzydkie, ale no, nie można wykluczyć. A druga sprawa, no przecież na pewno Polska jest terenem, na którym grają rozmaite wywiady obce, bardziej lub mniej zaprzyjaźnione. Także to chyba nie ulega wątpliwości dla nikogo. W związku z czym ktoś, kto chce kształtować scenę polityczną, No, to jest to bardzo atrakcyjny podmiot teraz, bo o takiej niesprecyzowanej strukturze niby wielu liderów, dziwaczne programy, no takie właśnie od sasa do lasa, bo z jednej strony tutaj kategoryczna obrona życia ludzkiego, z drugiej strony jakiś właśnie skrajny turboliberalizm. Także to ciężko to zrozumieć, natomiast nie ulega kwestii, że jeśli trochę tych wyborców PiS-u jeszcze się przekona, to no, Prawo i Sprawiedliwość już wtedy nie będzie miało szansy na stworzenie samodzielnych rządów, a widać, że tylko samodzielne rządy dają możliwość jakiejkolwiek właśnie realizacji programu. Mnie te wyniki głosowania dały dużo do zrozumienia, do myślenia, że tylko dwóch posłów spoza Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało za. Czyli to bardzo podobny wynik do tego, jak to był ten pucz w 2016 roku grudniowy, gdzie przy okazji uchwalania budżetu też była taka sytuacja bardzo napięta, że oczywiście groziło to nie uchwaleniem budżetu i rozwiązaniem Sejmu, że też tylko dwóch czy trzech posłów bodajże właśnie z partii Kukiza wsparło wówczas Prawo i Sprawiedliwość. A cała reszta faktycznie poparła puczystów. Także z tym antysystemowością partii Kukiza to też tak bardzo jest, bardzo różnie.
A popatrzmy teraz na cały parlament i na to, co działo się wczoraj w polskim parlamencie. Na co by pan zwrócił uwagę?
No, ja tam słuchałem trochę tej dyskusji później, omówienia. No, była to bardzo, bardzo męczące to słuchanie i kosztowało dużo nerwów. No, te rytualne tam zaklęcia o tych właśnie łamaniu praworządności, trójpodziale władzy, tam wieżowce na Srebrnej, to sprawa Banasia. No, to no, wszystkich przebiła chyba jednak posłanka Schering-Wielgus, która sobie zażyczyła od premiera na piśmie, żeby przedstawił, ilu biskupów ukrywających księży pedofilów zostało ukaranych i ilu księży pedofilów siedzi w więzieniu. To była taka, no, taka już wisienka. Natomiast oczywiście było też trochę rzeczowych takich uwag, na przykład poseł Paweł Kowal tam zwraca uwagę na zaniedbania na odcinku polityki wschodniej. No, poseł Bosak bardzo rzeczowo mówił. Później też jakiś poseł Ludowiec tam się pytał o obwodnicę Kościana. No to są takie jakieś konkrety. Natomiast no, resztę no, to były takie ataki, które no, wyraźnie świadczą, że po prostu ta totalna opozycja się nie skończyła. No i wyniki tego głosowania pokazują, że są faktycznie tylko dwie partie, PiS i antyPiS. I właśnie ta Konfederacja tutaj już się na całego wpisała w ten antyPiS. No, aby zrozumieć tą scenę polityczną, to by trzeba się w zasadzie cofnąć do pierestrojki, do wielkich transformacji ustrojowych, że właśnie gdy wówczas postanowiono o demokratyzacji i wielopartyjności, no i zaczęły powstawać różne partie polityczne. Oczywiście wszystkie były pod kontrolą służb. I także w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu udało się wprowadzić 66 tajnych współpracowników, czy wręcz funkcjonariuszy. I byłaby to partia zwycięska, bo wówczas wybory wygrała Unia Demokratyczna, mając 62 posłów. Ale ci oni byli rozrzuceni po wszystkich partiach, z wyjątkiem Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego, czyli partii, z której następnie powstało Prawo i Sprawiedliwość. Także to była jedna partia, której nie było możliwości oddziaływania na jej politykę, kontrolowania, i dlatego ta partia była tak strasznie zwalczana. Kaczyński wyszedł na naczelnego czarnego luda obok Pinocheta, Amina, Kaddafiego. Także to tłumaczy, że w zasadzie To była partia antysystemowa. Prawo i Sprawiedliwość to była jedyna partia antysystemowa. Tak to widzę.
A krótko jeszcze o samym exposé premiera Mateusza Morawieckiego?
Ja uważam, no mnie się bardzo podobało. Uważam, było bardzo rzeczowe, konkretne. No i przede wszystkim przedstawił te wszystkie no niewątpliwe osiągnięcia. No tego z najwyższym trudem da się zaprzeczyć tym osiągnięciom. No znaczy tam jedna z posłanek opozycji mówiła, że no gigantyczna koniunktura umożliwiła to, że to też nie jest żadna zasługa tego rządu, to jest wspaniała koniunktura, ale jakość tej koniunktury, ta koniunktura nie pomaga gospodarkom Włoch, Hiszpanii czy Grecji, gdzie jest 18% bezrobocia, czy chociażby te protesty żółtych kamizelek świadczą, że z tą koniunkturą to tak nie zupełnie, ale to, no, to oczywiście, że ci posłowie nie są w stanie przyznać, że to było no, nie tyle no, zasługą właśnie tych rządów, a przynajmniej nie przeszkadzali, że ta gospodarka jednak się mogła rozkręcać, a to już jest bardzo dużo.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Martini, publicysta Wielkopolskiego Kuriera Wnet, artykuł w najnowszym Kurierze Wnet, twierdza Jasnogród, wielkopolskie wydanie tego kuriera. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na zegarze zrobiła się godzina 8:59.